Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Raz jeszcze witamy, pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Dzisiaj wyjątkowo, bo w poniedziałek mamy rozmowy niedokończone tutaj z Torunia. I witamy naszych gości, którzy to są panowie, pan Jan Józef Kasprzyk, historyk, prezes Związku Piłsudczyków, więcej nie muszę przedstawiać.
Witam serdecznie ojca, witam państwa, szczęść Boże.
I pan Tadeusz Płużański, publicysta, prezes Fundacji Łączka. Witamy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Nie po raz pierwszy, po raz kolejny spotykamy się, nawet chyba w tym samym pewnie gronie. Tutaj panowie gościli u nas w telewizji Trwam, w Radiu Maryja. No i temat, który dzisiaj jest zapowiadany, walka o dobre imię i pamięć o synach polskiej ziemi. Taki temat wybrany. Dlaczego panowie, czy my razem sobie żeśmy ustalali taki temat, on jest ważny i potrzebny teraz w tym czasie mówić, w czasie wakacyjnym, mamy lipiec, prawda, mamy czas, można powiedzieć, odpoczynku, a jednak warto nad tym się pochylić, nad tym tematem. Bardzo proszę, pan Tadeusz. No, bo Łączka jest nam tutaj bliska ostatnimi dniami.
Tak. Właśnie, no temat jest bardzo ważny przez cały czas, ciągle, prawda, niezależnie od tego, czy są wakacje, czy pełnia roku. No niestety te sprawy są przez rządzącą jeszcze, miejmy nadzieję, że już niedługo, partię bardzo zaniedbane. Bo doszliśmy właściwie do sytuacji skrajnej, aberracyjnej, kiedy to nie nasi bohaterowie są promowani przez państwo, przez prezydenta, przez różnych ministrów, prawda, przez szereg urzędów państwowych, tylko druga strona, czyli nasi okupanci, osoby niegodne, można być antybohaterowie, prawda, czy wręcz zbrodniarze komunistyczni. Przecież pamiętamy świetnie, jak to hołubiony był przez obecną ekipę rządzącą Wojciech Jaruzelski i to przez pana prezydenta i przez pana ministra Siemoniaka na przykład. No, jak to do dzisiaj szacunkiem otoczony jest inny zbrodniarz komunistyczny, Zygmunt Bauman. No, więc tych przykładów jest bardzo wiele. Natomiast ciężko mi naprawdę znaleźć przykłady poświęcania uwagi promowania naszych bohaterów, ale wartości polskich.
Wejdę w słowo, przykład na Łączka, no bo ktoś powie tak z boku, no to o co wam chodzi? Są robione badania, jest profesor Szwagrzyk, tak, pozdrawiamy, i prezes IPN nad tym czuwa, jakieś tam porozumienie było ostatnio zawarte, będzie jakiś tam, prawda, obelisk, ktoś to mówi, że to jak Łączka, to i pomniczek, prawda, taki mały, ale no niby wszystko gra, a jednak nie gra, prawda?
No właśnie, bo to są, śmiem twierdzić, pewne działania pozorowane. Jeśli mówimy o warszawskiej Łączce, to rzeczywiście no, powstaje tam w tej chwili namiastka zaledwie upamiętnienia i Fundacja Łączka, którą reprezentuje, i szereg rodzin łączkowych, czyli rodzin bohaterów zamordowanych przez komunistów i zrzuconych do tych bezimiennych dołów śmierci. Liczyliśmy na to, że na Łączce powstanie rzeczywiście panteon polskich bohaterów, czyli wielki upamiętnienie na wzór cmentarza Orląt Lwowskich. Ci ludzie rzeczywiście zrobili wiele. To są postaci wielkiego kalibru, czy rotmistrz Pilecki, czy generał Fildorf.
Czyli zebrać ich razem, taki wielki potem.
Zebrać razem i upamiętnić w godny sposób. Natomiast to, co wokół Łączki robi, czy pan prezydent Komorowski, czy minister Kunert, no to jest taka próba zawłaszczenia tematu i sprowadzenia tego do właśnie skromnego upamiętnienia, żeby wyciszyć, prawda? Żeby zamknąć usta krytykom, prawda? Że przecież my upamiętniamy, ale żeby nie było to wielkie dzieło godne tych osób, prawda? No bo w ten sposób właśnie, tak jak teraz pan minister Kunert postępuje, nie buduje tam wielkiego panteonu, tylko malutki panteonik. Sprawa podstawowa, nie będzie tam grobów tych ludzi. To jest, to trzeba powtarzać, uświadamiać ludzi. No? Rodziny łączkowe od lat i w PRL-u, i w III RP czekają na groby swoich
czyli
bliskich.
Oprawcy mają
nie
groby,
będzie tam,
prawda,
grobów.
Ci, którzy skazywali na śmierć, mają groby, grobowce. Rodzina może się iść pomodlić, nie wiem, czy się modli ta rodzina, ale może się modli. Natomiast tutaj nie będzie grobów dla tych bohaterów. Do Łączki jeszcze wrócimy. Panie Janie, takie mam pytanie. Oczywiście, jak się mówi, co by było, gdyby. Gdyby pan był doradcą premiera prezydenta Komorowskiego, historycznym, bo myślę, że takich ma. Ale tego panu nie życzę, ale życzę, może pan był doradcą prezydenta Dudy. Ale gdyby taka była sytuacja, prezydent mówi, mam zaproszenie do Niemiec, żeby mi wręczyli nagrodę tam Stauffenberga. Jechać czy nie jechać? Co by pan odpowiedział? Jakby pan umotywował?
Nawiązując jeszcze do tego, o czym Tadeusz Płużański wspomniał, problem polega na tym i dlatego też rozmawiamy o polityce historycznej i dlatego rozmawiamy o konieczności wdrażania polityki historycznej, bo mamy tutaj do nadrobienia i do zrekompensowania grzech założycielski III Rzeczpospolitej. Ten grzech polegał na tym, że w 1989 roku zrelatywizowano historię i współczesność. W związku z tym zrównano w jakimś stopniu rację bohaterów i rację zdrajców. Efektem tego był choćby fakt, iż no za parę dni będziemy obchodzić 26. rocznicę, kiedy Sejm wybrany w częściowo wolnych wyborach wybrał Jaruzelskiego na prezydenta jeszcze wtedy PRL-u, a potem pierwszego prezydenta, można powiedzieć, no już nie RP, bo już wtedy Wałęsa został, w związku z tym ten grzech relatywizacji, który pojawił się na początku III Rzeczpospolitej, pokutuje do dzisiaj. I efekty mamy takie, jak wspomniał Tadeusz Płużański na Łączce, gdzie honoruje się bandytów, którzy do bohaterów narodowych strzelali, a dla bohaterów narodowych robi się jakiś tam mały pomniczek, prawda?
Wspomnienie.
To pojawia się przy okazji takiej, że nie wiem, 15 sierpnia 2010, to było raptem 5 lat temu, Wojciech Jaruzelski stoi na trybunie w czasie przejęcia przez Bronisława Komorowskiego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. W związku z tym nie nazwano zła złem, a dobra dobrem i to niestety pokutuje aż do chwili obecnej. I owocuje również tym, o czym ojciec wspomniał, czyli co najmniej mówiąc niezręcznymi zachowaniami Bronisława Komorowskiego, choćby ostatnio w kontekście jego wizyty w Berlinie i tej no, zupełnie nieszczęsnej wypowiedzi, zrównującej w jakimś stopniu Stauffenberga z czynem żołnierzy Armii Krajowej. Absurdalnym potem tłumaczeniem obecnych doradców Bronisława Komorowskiego, że no w końcu przecież Stauffenberg był przeciwko Hitlerowi, no zachowując tę logikę, można powiedzieć, że w pewnym momencie Ławienty Beria był przeciwko Stalinowi, w związku z tym może też warto o tym Berii cieplej mówić niż się mówi. Bronisław Komorowski rozpoczął swoją prezydenturę w sposób zupełnie nieszczęsny w wymiarze polityki historycznej od upamiętnienia sowieckich, bolszewickich żołnierzy w Ossowie. Kończy ją Stauffenbergiem i tą wypowiedzią, która wprawiła w osłupienie wielu.
Ale jak to jest? Czyli co się dzieje? Ma wykształcenie historyczne, prawda? Bo jest magistrem historii. No musi mieć doradców. Ma koło siebie profesora historii. Nie wiem, czy jest profesor, ale pana profesora
Nałęcza,
tak?
No właśnie, taki to...
Ma. Taki to na pewno ma jakichś doradców, którzy mówią mu, jedź tam, powiedz to nie powiedz. Na to zwrócić uwagę, no myślę, że...
Ja bym powiedział tak, taki to profesor, jak i prezydent, mówiąc o Tomaszu Nałęczu. Warto pamiętać, że Tomasz Nałęcz reprezentuje, a reprezentował, i to zresztą zostało, partię, która strzelała do naszych żołnierzy wyklętych. PPR, później PZPR, to była zbrodnicza organizacja, która właśnie miała, której jednym z celów było represjonowanie i mordowanie naszych żołnierzy wyklętych. No więc trudno się spodziewać w gruncie rzeczy po panu Nałęczu prowadzenia właściwej polityki historycznej Polski, prawda? Przecież on jest uwikłany cały czas w tę nieszczęsną politykę komunistyczną. Tak? I tutaj to, co mówił Jan Kasprzyk, tutaj z jednej strony trzeba sięgać do genezy tej sprawy, czyli właśnie okrągły stół Magdalenka. Tam powstały zręby tej trzeciej RP, ale też no, stosunku właśnie do z jednej strony bohaterstwa, a z drugiej zaprzaństwa. No, tam podpisano pewien nieformalny układ, który zakładał, że z jednej strony nasi bohaterowie nie będą odpowiednio upamiętniani, a z drugiej strony komuniści mogą liczyć na abolicję. Stąd do dzisiaj nie można skazać, prawda, takich osób jak na przykład Czesław Kiszczak, który jest uosobieniem przecież tego komunistycznego zła, ale żyje jeszcze wielu członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Dlaczego o tym warto mówić? Bo z jednej strony pamiętajmy, skąd to się wzięło, ale jest to to plan, który można cały czas zrealizować. Można te 26 lat III Rzeczpospolitej nadrobić. Mam nadzieję, że na jesieni uda się wprowadzić program propolski, który też dotyczy polskiej polityki historycznej.
Ale ciągle jest ciężko, prawda? Jak mamy 11 listopada, są problemy. Mamy potem Katyń, są problemy. Mamy na Wołyniu rocznicę, gdzieś są ciągle problemy, jakieś wypowiedzi, jakieś takie jakby... Ktoś stawia ciągle jakieś...
Powtórzę raz jeszcze. Tu cały czas ciąży na nas ten grzech pierworodny, grzech założycielski III Rzeczpospolitej, w którym się relatywizuje. I dlatego Katynia nie można nazwać ludobójstwem. Dlatego dwa lata temu nie można było w Sejmie przyjąć uchwały, która by rzeź wołyńską nazywała również ludobójstwem. Mamy też problemy inne związane z choćby nazwaniem również, tak jak Tadeusz Pużański wspomniał, tego panteonu, który ma powstać, panteonem bohaterów narodowych na Łączce, a nie miejscem spoczynku czy panteonem ofiar reżimu komunistycznego, bo jest tutaj jednak pewna różnica. Nazwijmy tych, którzy walczyli o wolną Polskę, bohaterami, bo byli ofiarami reżimu komunistycznego, ale jednocześnie stawiajmy ich jako wzór do naśladowania. Tylko tak jak mówię, to się wszystko bierze z tego grzechu pierworodnego i odbija się, mówiąc zupełnie kolokwialnie, czkawką po dziś dzień. Miejmy nadzieję, że nowa prezydentura Andrzeja Dudy, która rozpocznie się też w symbolicznym dniu, bo 6 sierpnia to też jest rocznica wymarszu pierwszej kompanii kadrowej, czyli wydarzenia, które pokazało, że chcieć to móc. I od tego momentu niech sprawy polskie biegną inaczej.
Święto też kościelne, przemienienie.
I przemienienie pańskie, więc już połączenie tych dwóch rzeczy, myślę, że choćby w tym wymiarze symbolicznym jest bardzo ważne, ale to też jest również kwestia jesiennych wyborów i zmiany, konieczności zmiany pod wieloma względami fatalnej ekipy rządzącej obecnie Polską, ale bardzo szkodliwej i fatalnej również w zakresie uprawiania, a właściwie nieuprawiania polityki historycznej. My za chwilę będziemy mieli do nadrobienia tak naprawdę w tym wymiarze prawie 70 lat, bo ostatnia dobrze prowadzona polityka historyczna z krótkim epizodem rządu Prawa i Sprawiedliwości lat 2005-2007 to był okres II Rzeczpospolitej.
No i właśnie, teraz też powróćmy na przykład kwestie polsko-ukraińskie. Jak panowie to oceniają? Jak wyglądają te rozmowy tam z, nie wiem, z rządzącymi? Jak wyglądają troska o Polaków tam jeszcze, którzy pozostali? No i w ogóle, no, czy jest lepiej, czy jest gorzej? Bo też jest ciekawy temat, prawda?
Co robimy? Wygląda to strasznie. Wygląda to strasznie. Pani premier Kopacz, mogliśmy posłuchać jednej z jej ostatnich wypowiedzi, jak to prawda, ostatnio ma w zwyczaju jeździć po Polsce, nagabywać ludzi, prawda?
Przeszkadza w jedzeniu.
Przeszkadza w jedzeniu, na peronach, czy już potem w przedziałach kolejowych, czy w innych miejscach, prawda? Ale pani premier Kopacz powiedziała o naszych Polakach z Ukrainy, których też, jak pamiętamy, wcale nie łatwo było sprowadzić do Polski. To rząd nie miał planu. To wszystko było, przeciągnęło się w czasie, to wszystko było robione na wariata, ale określiła to tych ludzi, tych Polaków, którzy tam mieszkają, mianem jakichś tam osób, które sprowadzaliśmy z Donbasu. Taki jest stosunek premiera i rządu do tych spraw. Nawiązując jeszcze do kwestii wołyńskich, w ramach obchodów rocznicowych, które teraz mieliśmy, udałem się też na warszawski skwer wołyński i tam można dotknąć tego, o czym mówił Jan Kasprzyk. Jest pomnik, prawda, poświęcony ofiarom, polskim ofiarom rzezi. Szacuje się, że przypomnę, na Wołyni i w Małopolsce Wschodniej tak zwanej zginęło ponad 100 tysięcy Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I jaki jest napis na tym pomniku? Pamięci ofiar czegoś, co było, nosiło znamiona ludobójstwa. Da? Czyli państwo polskie nie potrafi zdefiniować tego, co się działo
na własnych obywatelach, bo
co się działo wobec naszych obywateli.
Gdybyśmy na przykład mieli taką nieszczęsną historię, że to u nas pomordowaliśmy ileś tam Ukraińców, no to rozumiem. Jakoś się broni, bo wstyd mi, prawda? Więc szukamy takich słowa wytrycha. A tutaj też kawę na ławę można mówić bardzo jasno i wyraźnie.
To pokazuje sprawę podstawową dla mnie, czyli po prostu brak polityki historycznej obecnego polskiego państwa. I trzeba zacząć od zdefiniowania po prostu tych tych spraw. Polityka historyczna zakłada pewien zbiór wartości, prawda, tradycji, których Polacy powinni przestrzegać, prawda? Ale też określa drugą stronę, czyli w tym zbiorze bohaterskim mieści się właśnie rotmistrz Pilecki, mieści się generał Fildorf, prawda? Mieszczą się inni bohaterowie naszej wolności, ale jeśli określamy ich w ten sposób, to powinniśmy też powiedzieć, że po drugiej stronie byli złoczyńcy i zbrodniarze, prawda? Czyli polityka historyczna państwa prowadzona poważnie, rzetelnie, wymaga właśnie określenia na początek dwóch stron barykady. Co za tym idzie? Oczywiście w ramach szerszego planu trzeba zrobić szereg rzeczy. Pierwsza sprawa podstawowa dla mnie to jest zmiana prawa. Wprowadzenie prawa takiego, które pozwoli po prostu skazać żyjących jeszcze komunistycznych zbrodniarzy i to z racji pełnienia przez nich funkcji. No wtedy taki Kiszczak nie mógłby już wskazywać, prawda, na zły stan zdrowia, podpierać się resortowymi zaświadczeniami, prawda, lekarskimi, tylko z racji pełnienia przez niego urzędu ministra spraw wewnętrznych, prawda, PRL-u, z racji tego, że jako jedna z głównych osób wprowadzał stan wojenny w Polsce, prawda, on nie mógłby uniknąć odpowiedzialności.
To jest argument taki też niektórych, nie wiem, czy jaka to jest wielkość ludzi, że dzielimy Polskę, że pan dzieli teraz Polskę. Pan mówi, że osądźmy, a przecież część wtedy było za tym.
Przepraszam, a dlaczego mamy podchodzić inaczej do zbrodniarzy komunistycznych niż na przykład do zbrodniarzy niemieckich, prawda? Tutaj oczywiście...
Którzy też kierowali się, używając tej argumentacji, jakimiś tam racjami.
Ale ta strona mówi tak, że to są nasi, by to byli obywatele polscy, wybrani przez, prawda, no wiadomo, że ja teraz jestem adwokatem diabła, ale tak jest tłumaczenie.
To jest właśnie polityka państwa, która powinna wskazać kierunki, prawda? Powiedzieć jasno, PRL był narzuconym nam obcym systemem. Prawda? Ci, którzy rządzili Polską, to byli albo okupanci, albo ludzie, którzy kolaborowali z tymi okupantami. Ważne są imponderabilia, prawda? Wyznaczenie właśnie tych podstawowych zasad.
Panie Janie, jeszcze raz przypomnijmy, myślę, słuchaczom naszym nie musimy, ale też powiedzmy, bo jest takie, jestem nieścisły, jakiś dokument oglądałem kiedyś historyczny, pokazujący, że tak naprawdę to szło wet za wet, że Ukraińcy nam, bo myśmy im wcześniej, prawda, takie też tłumaczenie, że to było coś takiego, jakby taka obustronna wojna.
Ale jest to również właśnie relatywizowanie, które jest nie do przyjęcia. To
dane są całkowicie inne, prawda?
Dane są inne. Te relacje oczywiście polsko-ukraińskie nie były łatwe w okresie II Rzeczpospolitej. Były tragiczne w okresie II wojny światowej i po prostu trzeba stanąć w prawdzie i pokazać, jak to wyglądało i nie kłaść ofiary tych ludzi, którzy w sposób straszny, o czym Tadeusz Pużański wspominał, ale naprawdę straszny, polecam dla zobrazowania i zobaczenia, jak to wygląda, relacje, które z 1943-1944 roku pochodzą, jak wyglądała rzeź wołyńska. To, że do języka polskiej historii to sformułowanie rzeź, a nie wypadki wołyńskie przylgnęło, świadczy najdobitniej, że było to coś porównywalne z rabacją galicyjską w XIX wieku i wydawać by się mogło, że po 100 latach jednak ludzie nieco potrafią inaczej zachowywać się w stosunku do swych bliźnich, z którymi notabene mieszkali często po sąsiedzku, bo to były często rodziny przez wiele, wiele lat współpracujące,
wiosny,
żyjące.
Podzielone, prawda?
Tak, więc to było straszne i trzeba po prostu stanąć w prawdzie, nazwać tę zbrodnię ludobójstwem i zacząć budować wspólną, w oparciu o prawdę, relację polsko-ukraińską, bo żyjemy oczywiście tu i teraz i żyjemy w takiej sytuacji i w takim miejscu geopolitycznym od wieków i wiadomo, że ta współpraca w wymiarze polityki międzynarodowej z Ukrainą istnieć musi, bo mamy groźne pomruki ze wschodu i wiadomo, że ta współpraca istnieć i funkcjonować musi, bo Rosji w to graj, gdyby ona wyglądała fatalnie. Natomiast nie możemy przy tym zapominać o tym, co musi zostać wyjaśnione. W II Rzeczpospolitej jednak nie było takiego problemu, kiedy się rodziła, aby relatywizować i patrzeć, że ktoś tam miał rację, że był agentem ochrany carskiej, prawda? No, rzecz zupełnie niewyobrażalna, żeby taki człowiek został w okresie międzywojennym ministrem na przykład, a u nas się zdarzało, że współpracownicy bezpieki sowieckiej czy też rodzimej zostawali ministrami, parlamentarzystami. No, w II Rzeczpospolitej tak nie było. W II Rzeczpospolitej dzisiaj nie rozstrzygano, czy na Placu Saskim powinien, czy nie powinien stać Sobór, Cerkiew, która była pewnym takim no, symbolem dominacji rosyjskiej w okresie zaborów, tylko po prostu po odzyskaniu niepodległości ją rozebrano i resztki wysadzono. A u nas cały czas trwał spór do niedawna, na szczęście już praktycznie zakończony. Czy ma być pomnik czterech śpiących, czy ma go nie być? Parę dni temu dopiero w Nowym Sączu zlikwidowano pomnik sowiecki.
Po latach dyskusji.
Mimo, że 23 lata temu podjęta została przez władze samorządowe tam uchwała, która zobowiązywała władze miasta do usunięcia tego pomnika z przestrzeni publicznej. No w II Rzeczpospolitej takich przypadków nie było, ponieważ prowadziła, to wtedy się tak nie nazywało, nie mówiło się o polityce historycznej, ale w praktyce tak to wyglądało. To, o czym wspomniał też Tadeusz Płużański, żeby to było skuteczne, wymaga po pierwsze zdefiniowania, a po drugie, współpracy bardzo wielu instytucji, tak aby to zjawisko synergii tej kuli śnieżnej pojawiło się. To musi współpracować MSZ, który musi bardzo pilnie sprawdzać, gdzie obrażają dobre imię Polski i błyskawicznie reagować. To musi współpracować Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senat, Sejm, Ministerstwo Kultury, samorządy. Tak, Ministerstwo Edukacji Narodowej, tak aby po prostu przynosiło to efekt.
Nawet popatrzmy, jak była sytuacja zabójstwa generała Pierackiego, prawda? W 1935 roku, dobrze?
W czwartym,
prawda, jeszcze Piłsudski żył. Jak to było też załatwione? Nie było nic pod dywan, tylko skazano sprawców, ale stosunki z Ukrainą, no nie wiem, czy się tak pogorszyły strasznie, ale...
Znaczy nie było państwa ukraińskiego w okresie międzywojennym, prawda? Natomiast mieliśmy bardzo silną mniejszość narodową ukraińską, która w części była nastawiona asymilacyjnie, ale w lwiej części była niestety przez ten żywioł nacjonalistyczny nastawiana bardzo wrogo i to wybuchło w 1933 roku.
Bo to minęło właściwie ile wtedy? Niecałe 9 lat.
Tak.
No ale też na przykład ja spotkałem w swoim życiu wielu Ukraińców i nawet i duchownych, którzy tak odpowiadają. Nie chcę tutaj tak podżegać, ale mówią, wy mieliście armię krajową, mieliśmy UPA.
No, ale właśnie, tego się nie da zrównać.
No właśnie, ja mówię, ludzie to, no ale no i ręce opadają, oni mają takie przekonanie. Pokaż mi dowód, że armia krajowa gdzieś spaliła wioskę, rozbiła ileś tam tysięcy, prawda, ludzi.
No, są rzeczy jednak nieporównywalne i nie powinniśmy tego tak stawiać.
A tak mówię, nie?
Z jednej strony, no, oczywiście, UPA
walczyła. A to jeszcze prezydent do Niemiec i mówi, że Stauffenberg to jest tak jak AK, no to więc... Mamy tutaj...
A właśnie, to jest pokłosie relatywizacji historii. Prawda? Z jednej strony faktycznie UPA walczyła o wolność Ukrainy, prawda? Natomiast działo się to kosztem obywateli polskich. I to jest ludobójstwo na nieznaną właściwie wcześniej skalę. Prawda? Polacy byli, no, nie mieliśmy tego szczęścia, prawda? W czasie ostatniego wieku, że byliśmy właściwie najpierw wyrzynani przez Niemców, potem przez Sowietów, a jeszcze ci Ukraińcy. Prawda? Z tym, że ta zbrodnia ich była szczególna, no bo oni rzeczywiście napadali na niewinnych cywilów, prawda? I pastwili się nad całymi rodzinami, prawda? Mordowali mężczyzn, kobiety, dzieci. Jeśli chcemy układać dobre stosunki z Ukrainą, to musimy o tych sprawach też pamiętać. Musimy właśnie stanąć w prawdzie. Mówić tak, że były zbrodnie na narodzie polskim dokonane przez Niemców, nie nazistów, Niemców, tak. Dokonywane przez Sowietów i dokonywane przez Ukraińców. Z tego wszystkiego nasi sąsiedzi powinni się rozliczyć, jeśli mowa właśnie o dobrych stosunkach sąsiedzkich, ale to wymaga też determinacji państwa polskiego.
Oczyszczenia też modlitwy, o porozumienie, ale nie może być resetu, prawda? Historia nie znosi...
Czy reset może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy następuje przyznanie się do winy. No ten reset, mówiąc popularnie, czyli przebaczenie po przyznaniu się do winy.
Tylko to jest, w ten sposób. Inaczej,
to jest zresztą...
inaczej nie zbudujemy normalnych relacji.
Dokładnie, a szkoda, prawda? Dlatego, że mówię, no żyjemy w takiej sytuacji geopolitycznej, że te relacje powinny być dobre, ale wymagane jest koniecznie, aby stanąć w prawdzie. Ojciec tutaj wspominał, czy warto w ogóle jeszcze to rozdrapywać. To Stefan Żeromski na początku II Rzeczpospolitej napisał zdanie, które wydaje mi się jest tu odpowiedzią, że trzeba czasem rozdrapywać rany po to, aby nie zabliźniły się błoną podłości. I to rozdrapywanie ran, mówiąc w cudzysłowie, właśnie służy temu, aby nie zabliźniły się tą podłością, błoną podłości. Bo w tym momencie na kłamstwie budujemy współczesność naszą, a budowa na kłamstwie do czego prowadzi, jak się kończy, wszyscy wiemy.
Ja bym tutaj dodał jedną rzecz do tego, co Jan Kasprzyk mówi. To jest, wydaje mi się, szalenie ważne, żeby właśnie wypracować odpowiedni stosunek. Z jednej strony, jak określimy właśnie, kto jest bohaterem, a kto jest zdrajcą, prawda, to wymaga to dalszych kroków. Prawda?
Bo bohaterów się... Naznaczyć koniec,
właśnie, bohaterów się polskie państwo powinno traktować w szczególny sposób. Prawda? Z jednej strony na pewno powinno wydobyć ich z tych bezimiennych dołów śmierci. To jest sprawa podstawowa, priorytetowa. No, to byli ludzie, którzy walczyli o naszą wolność. Oni zasłużyli właśnie nie na taki panteon, który proponuje teraz minister Kunet, tylko na wielki narodowy panteon polskich bohaterów. Ci ludzie powinni być otaczani powszechnym szacunkiem i od tego jest państwo, żeby właśnie taką linię wyznaczać. Im powinniśmy stawiać pomniki. No, a teraz mamy sytuację niestety odwrotną cały czas. Właśnie honoruje się komunistycznych zbrodniarzy. Nie możemy pozbyć się z przestrzeni publicznej pomników, które są im poświęcone. Do pomników okupacyjnych była sprawa, rzecz jasna, pomnika Czterech Śpiących, ale pomnik generała Czerniachowskiego w Pieniężnie, prawda? Generała Sowieckiego, który jest odpowiedzialny za masowe morderstwa na Wileńskiej Armii Krajowej. Trzeba odwrócić tę całą narrację historyczną, ale tu szalenie ważny jest jeszcze jeden punkt. Mówiliśmy o prawie, konieczność zmiany prawa, ale też polska szkoła. Dlaczego w tej chwili w polskiej szkole nie uczy się młodzieży historii? To jest dla mnie niepojęte. Prawda? Przecież Druga Rzeczpospolita, o której mówił Jan Kasprzyk, traktowała to jako coś naturalnego. Prawda? Z jednej strony nauka, przede wszystkim w historii najnowszej.
Może za szeroko powiedziane, prawda? Czy jest pan świadom, że... Bo ja znam takich historyków, którzy mówią, nauczycieli, że... Ja tego programu tylko nie realizuję. Ja
się dzieje poza programem,
uczę.
Ale to trzeba zmienić niestety programy nauczania.
To śmieszne, jak można odrzucać. Nauczyciel nie idzie według programu, tylko po swojemu chce uczyć, bo wie, że to jest lepsze niż program, który...
Ale lwia część niestety uczy według programu, czyli boi... uczy źle, bo program jest zły.
To się musi dziać na innym poziomie zupełnie, prawda? Ale z drugiej strony historia, prawda? Czyli powrót historii do szkół. Ja postuluję, żeby uczyć naszą młodzież przede wszystkim historii najnowszej, historii właśnie Solidarności i Żołnierzy Wyklętych. Od tego zaczynać naukę w szkole. Ale jest jeszcze drugi punkt szalenie ważny, który jest niestety nierealizowany w tej chwili. Wychowanie obywatelskie. No? Czyli uczenie młodzieży podstaw polskiej tożsamości, prawda? Naszych narodowych wartości. Dzisiaj mamy WOS, prawda? Na WOS-ie młodzież uczy się wartości innych,
obywatelskość
wartości tak zwanych europejskich.
No wiadomo przez co, nie? Obywatelskość nam się kojarzy z takim już...
Niestety zepsuł to okres komunizmu, kiedy określenie obywatel nie oznaczało czegoś wspaniałego, tak jak było choćby w II Rzeczpospolitej, czy w Legionach, czy w tej tradycji właśnie... ruchów niepodległościowych XIX wieku.
To było takie nawet jakby przezwisko, można powiedzieć, prawda?
Ale w PRL-u, natomiast wcześniej, dlatego trzeba do tego powrócić, że bycie obywatelem to jest bycie częścią wspólnoty i bycie człowiekiem odpowiedzialnym również na tym odcinku, w jakim się funkcjonuje, za tę wspólnotę. To, o czym Tadeusz Plużański mówi, to nie jest tylko kwestia nauczania, to jest kwestia również wychowania. Wychowania do życia we wspólnocie.
Czyli tak
w narodzie,
mówiąc,
w państwie.
Panowie, to, czyli tak, można przyjąć taką chyba tutaj sugestię, że ci, którzy wprowadzali komunizm, byli na mocy obcego, prawda, imperium radzieckiego, wychowali swoje dzieci, swoich synów i oni nadal trzymają tutaj te resortowe dzieci, prawda?
Dokładnie,
mają kontrolę
tak.
Nad prawem, nad edukacją, nad wychowaniem, nad mediami.
Teraz oglądaliśmy, prawda, Wimbledon, niektórzy z nas, prawda?
Czyli tam wnukowie
Agnieszka Radwańska walczyła, prawda? Ale jej ojciec bardzo, bardzo, jak sądzę, zgrabnie i właściwie nazwał to, co się dzieje teraz w Polsce. No, on powiedział, że toczy się w tej chwili wojna między trzecim pokoleniem UB, a trzecim pokoleniem AK. prawda? To trzecie pokolenie UB to są właśnie te resortowe dzieci, które się oczywiście okopały w swoim stanie posiadania. One z jednej strony bronią dorobku swoich rodziców, często zbrodniarzy komunistycznych, a z drugiej strony
istnieć, prawda?
Pomogło to im w starcie życiowym, zawodowym. I chodzi teraz, drodzy Państwo, o to, żeby po prostu odbić Polskę, że te pokolenia akowskie muszą odbić Polskę z rąk tych pokoleń ubeckich, okupacyjnych. Ale to wymaga właśnie szeregu koniecznych zmian w Polsce. I oprócz tego, że my będziemy czcić naszych bohaterów, powinniśmy, jak sądzę, również doprowadzić do tego, żeby właśnie wszyscy niegodziwcy znaleźli jednak miejsce w więzieniach. Prawda? Rzeczpospolita II, o której tutaj dużo mówimy, która rzeczywiście jest dla wielu z nas wzorcem. Miała oczywiście swoje cienie, ale potrafiła...
Ale nie było aż taka procentowo jak teraz, prawda?
Na pewno. Czyli... Potrafiła właśnie wszczepić młodzieży, wychować młodzież w duchu polskich wartości i tradycji. Bóg, honor, ojczyzna. Teraz niestety inna triada obowiązuje w polskiej szkole. To jest Unia Europejska, Komisja Europejska i Euroland, prawda? Czyli strefa euro. Trzeba to wszystko odwrócić. Ale to wymaga też, jeżeli chcemy budować normalne państwo polskie, wymaga nie tylko to szacunku dla bohaterów, ale też niestety osądzenia tych wszystkich zbrodniarzy. Ja mówię oczywiście symbolicznie. O Berezie Kartuskiej dla komuny. Oczywiście nie prawda, żeby tam wsadzać wszystkich, którzy
myślę, że teraz bardziej
na wzór II RP,
lepiej byłoby może,
ale dla komunistów.
Nazwać zło po imieniu i zostawić. W sensie, że bo to są już osoby, które są w cieniu pewnym, prawda, i historycznym.
No są i nie są. No, na przykład nie widzę powodów, dla których Czesław Kiszczak ma nadal pobierać generalską emeryturę, prawda? To nie jest kwestia, żeby osoby 90-letnie może aż tak, no niech będą skazane, one nie muszą kończyć swego żywota w więzieniu, ale niech nie będą przynajmniej generałami.
Przynajmniej skazane, a dzisiaj mamy sytuację aberracyjną taką, że Order Odrodzenia Polski, bardzo wysokie polskie odznaczenie, ma z jednej strony wspomniany Czesław Kiszczak. Oczywiście ten order został mu nadany, prawda, w PRL-u. A z drugiej strony ma nasz bohater Zygmunt Szendzielarz Upaszka. I to jest sytuacja dla mnie całkowicie nie do zaakceptowania.
Jak oni się spotkają? O ten z Orłem Białym i ten z Orderem Orła Białego.
No ale to jest właśnie cały czas to zrównywanie. To jest to, co Adam Michnik kiedyś przy okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych powiedział, że obie strony w zasadzie miały rację, że z dwóch stron działała logika nienawiści. No jeżeli tak się mówi, no to potem trudno się dziwić, że człowiek roku Gazety Wyborczej Bronisław Komorowski
tak się przejęzyczył
jest na pogrzebie Wojciecha Jaruzelskiego i przemawia w katedrze polowej, mówiąc: śpi kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie. I ten sam człowiek roku Gazety Wyborczej Bronisław Komorowski jest nieobecny na prawdziwym pochówku odnalezionego, co też było kompromitujące, ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej Ryszarda Kaczorowskiego. I tam go nie ma, a jest u Jaruzelskiego. To jest właśnie to. Zło nie zostało nazwane złem, a dobro dobre.
Jeśli tak stawiamy sprawę, to powinniśmy też powiedzieć, że najeźdźca niemiecki w wrześniu 1939 roku też miał prawo do tego i też powinniśmy się zastanowić nad tym,
czy racja
nie leży po tej stronie. Ja się pytam też, gdzie był właśnie Bronisław Komorowski. Dlaczego on pojechał teraz do Berlina świętować bohaterstwo niemieckiego nazisty. To nie jest żaden polski bohater, Klaus von Stauffenberg.
Nie był Hans Kloss.
To nie był żaden Hans Kloss. Jednoznacznie negatywna postać, jeśli chodzi o polską historię. Człowiek, który brał udział w agresji na Polskę w 1939 roku. Który w listach do żony pisał, że Polacy to jest motłoch, że to jest ciemna masa.
Że przyda się Niemcom do gospodarowania na roli.
Ona powinna pracować na roli.
Jakieś też zyskiwał, bo to pisał, że brał całe...
Tak.
Obrzydliwy do końca antysemita również, co też warto
antysemita,
podkreślić.
Antysemita, rasista i nasz prezydent polski, jedzie honorować, prezydent III Rzeczpospolitej, poprawmy, jedzie honorować takie osoby. A gdzie był prezydent, kiedy teraz świętowaliśmy przede wszystkim oddolnie dwie inne rocznice. Właśnie rzezi wołyńskiej, ale też czyli zbrodni ukraińskich nacjonalistów, ale też zbrodni komunistycznej, nazywanej często Małym Katyniem, porównywanej do Katynia, czyli obławy augustowskiej. Gdzie był Bronisław Komorowski wtedy?
Tak, tak brzmi nam obława augustowska, to jest straszna zbrodnia też, prawda?
Niewyobrażalna. Jeszcze do tego dołączyłbym jedną rocznicę, która powinna być przez naszą właśnie dobrze uprawianą politykę historyczną, przez naszą dyplomację doskonale wykorzystywana. Parę dni temu minęło 75 lat od rozpoczęcia bitwy o Anglię. W której to bitwie nasi lotnicy okryli polskie sztandary chwałą, a o których udziale również w Wielkiej Brytanii się nie za bardzo pamięta.
Tak samo, czemu nie bijemy pięścią pamięć o inżynierach tych Enigmy?
Od Enigmy, tak. Ale to jest właśnie to, no, bez uruchomienia tutaj stosownych mechanizmów dyplomatycznych, bez uruchomienia prezydenta. No, mam nadzieję, że wybryk ze Stauffenbergiem był już ostatnim wybrykiem Bronisława Komorowskiego.
Bo to była ostatnia jego wizyta zagraniczna.
Tak, więc za te 3 tygodnie miejmy nadzieję, że to przemienienie od 6 sierpnia może nie nadzieję, pewność nastąpi. Natomiast gdzie władze państwowe obecnie kierujące Rzeczpospolitą były, kiedy te rocznice, o których Tadeusz Pórzeński wspominał...
Ale gdyby te władze były w dwudziestoleciu międzywojennym, no to by mogiły powstańcze, byłyby zaorywane, a byłyby pewnie grobowce...
Od czego zaczął naczelnik państwa Józef Piłsudski, powiedziałbym, politykę historyczną? Od tego, że uhonorował wszystkich powstańców styczniowych,
co jeszcze żyli,
a żyło się wtedy nieco dłużej, zapewnił im... To jest to, co powinno być w stosunku do rodzin, choćby żołnierzy niezłomnych, zapewnione. Zapewnił im opiekę, właściwie dożywotnią. Były specjalne domy kombatanta dla powstańców styczniowych, ale również w wymiarze symbolu. Zapewnił mogiły dla powstańców styczniowych, tak, tych, którzy zginęli, i zapewniało państwo polskie również to, że wszyscy wojskowi mieli obowiązek oddawania salutów przechodzącym mianem powstańcom styczniowym. Generał salutował powstańcowi styczniowemu, który był porucznikiem, ponieważ wszyscy żyjący zostali do stopnia porucznika podniesieni. Rzecz wydawałoby się zupełnie symboliczna, ale tak zbudowano pokolenie II Rzeczpospolitej, które rozumiało, że warto być Polakiem i że trzeba być dumnym z tego, że się jest Polakiem, a nie przepraszać za to. I przy okazji rocznic powstania styczniowego nikt nie podnosił dyskusji, czy to powstanie miało jakikolwiek sens. A my za 2 tygodnie mamy rocznicę powstania warszawskiego. Jestem głęboko przekonany, że rozpocznie się znów dyskusja, w której 4 lata temu bardzo aktywny udział wziął Radosław Sikorski, który nazywał to powstanie wielką klęską narodową.
O, tak samo powstanie warszawskie niestety definiował Władysław Bartoszewski, który też widział zagrożenie, przypomnę. Największe zagrożenie w czasie II wojny światowej to było zagrożenie ze strony Polaków, nie Niemców. Tacy ludzie dzisiaj, jak Władysław Bartoszewski czy jego uczeń Andrzej Krzysztof Kunert, prowadzą tak zwaną politykę historyczną. Prawda? Dzisiaj IPN szczyci się tym, że ekshumował naszych żołnierzy z Łączki. Ale to ja powiem panu prezesowi Kamińskiemu. Setka naszych bohaterów, żołnierzy wyklętych, niezłomnych, leży w tych bezimiennych dołach śmierci. Co zrobiliście, żeby ich z tych dołów wydobyć? A pan minister Kunert, tak jak też zaczął swoją kadencję, prawda, od budowy pomnika w Osowie, przecież razem z Komorowskim pan Kunert budował ten nieszczęsny pomnik dla bolszewickich najeźdźców. Teraz kończy swoją kadencję od tego, że na panteonie, właściwie panteoniku, który proponuje na Łączce, mają być uczczeni zbrodniarze ukraińscy, niemieccy i pospolici przestępcy. To jest oficjalna lista osób na elewację panteonu.
Dla polityki historycznej przed panem prezydentem Dudą są bardzo ważne daty, także musi mieć też sztab ludzi, którzy mu to wszystko pomoże. Nie?
To będzie kadencja, w której będzie stulecie
niepodległości,
stulecie bitwy warszawskiej, prawie, tak, ale również i stulecie polskiego współczesnego parlamentaryzmu, rok 19. To także i pomniejsze daty, ale ja teraz miałem okazję bo to też może ważna taka podziękowanie dla tych, którzy wyręczają państwo polskie. Mianowicie miałem okazję być na Wołyniu pod Kościuchnówką. Za rok będzie upływać stulecie. To była najkrwawsza bitwa legionowa. Zginęło ponad 2000 żołnierzy 1., 2., 3. brygady. Niezwykle krwawa bitwa, upamiętniona licznymi cmentarzami tam w okresie międzywojennym. Te cmentarze oczywiście w okresie sowieckim zostały zaorane. Część budulca przeznaczono na kołchoz, część rozszabrowali miejscowi. I tam od 10 lat, przy bardzo minimalnym wsparciu finansowym państwa polskiego, polscy harcerze, również i strzelcy, prowadzą odbudowę tych nekropolii żołnierskich, bo groby to jest ślad naszej tam obecności.
Dla nich jakieś takie wsparcie, nawet nie i moralne, i też troszeczkę materialne, prawda?
Ale również właśnie materialne, bo oni, w wielu przypadkach zresztą tak się dzieje, wyręczają państwo polskie. A potrzeba jest taka, aby państwo polskie jednak nadawało kierunki, bo to nie jest tak, że polityka historyczna państwa polskiego powoduje, że w tym momencie już obywatele nie muszą się tym zajmować. Wręcz przeciwnie. Tylko państwo musi dać środki, mechanizm, wskazać, ukierunkować
i
dać te niezbędne narzędzia, bo to, że harcerze czy strzelcy porządkują mogiły własnym sumptem, to jest oczywiście piękne i chwalebne, tylko mówiąc szczerze, w tym momencie wstyd za władzę państwa polskiego.
Biedni harcerze, bo tam mają wiadomo, jaki jest poziom też życia. I też popatrzcie, panowie, taka informacja, że Litwa jakoś tam wyciągnęła, mówiąc delikatnie, 3 miliony euro na odbudowę cmentarza na Rossie. My się z tego chyba cieszymy, bo myślę, że polskie groby nie będą zostawione.
No, zwłaszcza, że tam są wyłącznie polskie groby, tylko żeby przy okazji tych renowacji, nie daj Boże, nie zaczęło się jakieś, mówiąc brzydko, majsterkowanie.
Dopisywanie różnych
litewskich
politycznej, prawda?
Pilnować takich rzeczy.
Ambasador odpowiedni.
Ja miałem okazję być na Rosie wielokrotnie, ale raz byłem dość dłużej w Wilnie i na początku swej bytności zacząłem od złożenia hołdu naszym żołnierzom i sercu marszałka i jego matce oraz oglądałem te stare, piękne nagrobki. A 2 tygodnie później, kiedy kończyłem pobyt, zauważyłem, że jeden z tych nagrobków ma już, tam są świeże kwiaty. Świeże kwiaty, dlatego że tam pochowano już w ciągu tych 2 tygodni współczesną postać, oczywiście Litwina, skuwając polskie napisy i dając napisy litewskie. Więc tutaj też tego trzeba oczywiście pilnować.
Wielka uwaga.
A też pamiętać trzeba, że na Rosie co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu wobec właśnie tablicy i grobu matki i serca syna.
Radość nasza jest przedczesna, czy moja? Bo tak słyszałem, że 3 miliony to 12 milionów złotych na jakiś...
Chwalebne, tylko aby...
No zresztą Rosa jest wyjątkiem, no przecież spójrzmy na to, jak wyglądają polskie cmentarze na Kresach. Przede wszystkim na Ukrainie. Tych cmentarzy właściwie nie ma. One są, nagrobki są zniszczone, one są porośnięte
ziemią. A przykład
ziemią.
Jest Austrii, państwa austriackiego, Republiki Austriackiej, która do dzisiaj dba o groby...
Mimo, że monarchii habsburskiej już nie ma. Prawie 100 lat.
A dzisiaj w tych małych miejscowościach w Galicji są pilnowane te cmentarzyki żołnierzy tych Austriaków.
Co więcej, do tej pory Republika Austrii, mimo że przecież nie ma ciągłości prawnej z Cesarstwem Austro-Węgierskim, przyznaje nawet miejscowym odznaczenia, to znam przykład z Czerniowiec, za opiekę nad grobami żołnierzy Cesarstwa Austro-Węgierskiego, mimo że Republika Austriacka nie jest wprost spadkobiercą, tak jak, nie wiem, Włochy nie są wprost spadkobiercami Imperium Rzymskiego.
Dlatego musimy się, drodzy Państwo, zdecydowanie odciąć od tej fatalnej spuścizny PRL-u. Powiedzieć, że to było właśnie
i mentalnie, i fizycznie,
dokładnie, że to było państwo, że to, żyli w nim Polacy, prawda? Ale było to państwo narzucone nam siłą. Te władze były od początku do końca władzami nielegalnymi. Komuniści sobie uzurpowali sobie rządzenie Polakami. Jak wiadomo, sfałszowali wybory, prawda? W styczniu 1947 roku. Musimy się, jak sądzę, zdeklarować w ten sposób, że Polska nawiązuje do najlepszych naszych tradycji. I na przykład drugiej Rzeczpospolitej.
Przed wyborami też taka refleksja tych wnuków wreszcie odcedzić, prawda, tych wnuków.
I nie może być też tak, żeby właśnie rodziny żołnierzy wyklętych były pozostawione same sobie. Prawda? Marzy mi się taki fundusz, który był w II Rzeczpospolitej dla właśnie naszych współczesnych kombatantów. Wtedy byli to powstańcy styczniowi. Dzisiaj to jest pokolenie AK i żołnierzy wyklętych. Powinien być, państwo polskie powinno specjalne pieniądze im
wyznaczyć.
To jest taka nasza też specyfika, że...
ale z drugiej strony odebrać przecież, skąd można te pieniądze znaleźć, prawda? Gdzie można je znaleźć? No, wypadałoby chyba odebrać te wysortowe, te wysokie resortowe emerytury wszystkim tym niegodziwcom, prawda? Funkcjonariuszom informacji wojskowej UB, sędziom, prokuratorom, ale też przywódcom hunty wojskowej, też Kiszczakowi.
Mówił, który jest listonoszą, nie chcę powiedzieć donosicielem, listonoszą w sensie od listu i mówi tak, że się mu co miesiąc serce kroi, bo zna tego człowieka gdzieś tam, przynosi mu emeryturę w wysokości 8 tysięcy złotych, bo to jest jakiś, prawda, pułkownik i sędzia, który skazywał na śmierć, bo to, o tym wiedzą.
No tak, to jest jedno, a dwa...
gdzieś komuś niżej piętro 1300-500 złotych jakieś...
No tak, bo był nikim lub bohaterem, bo to też jest...
Może i temu, który on sądził, prawda?
I co więcej, przecież też całkiem niedawno mieliśmy cały wysyp, bo to już biologia robi swoje, uroczystych pochówków na koszt państwa z udziałem kampanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Pomijam Jaruzelskiego, na tych samych
Powązkach. Składaniem flagi i wszystko i tak dalej.
Dokładnie. Zbrodniarzy komunistycznych. No czyż nie jest absolutnym chichotem historii, że w momencie, kiedy odnajdowano Inkę, identyfikowano, że to są jej zwłoki, na wybrzeżu był pogrzeb, który dopiero chyba wstrząsnął Ministerstwem Obrony Narodowej, bo z honorami wojskowymi pochowano prokuratora.
Tam poleciał jakiś wiceminister.
Ale właśnie sprawa miała swoją kontynuację, bo niestety te osoby odwołane przez pana ministra Siemoniaka, bo Siemoniak na moment się zreflektował, wróciły na swoje stanowiska. Ale problem jest dużo poważniejszy i to, myślę, egzemplifikuje też osoba Czesława Kiszczaka. Podpisuje się całkowicie pod wszystkimi wnioskami, aby nie tylko skutecznie skazać Czesława Kiszczaka i żeby jednak, chociaż na moment trafił do więzienia, żeby zobaczył, jak to jest, prawda? On jest odpowiedzialny za szereg zbrodni, szereg nieszczęść, prawda, na narodzie polskim. Też wielu jego decyzją trafiło właśnie do więzienia. Niech zobaczy przez chwilę, jak to jest z drugiej strony, prawda? Ale ten człowiek, tak jak pozostali żyjący jeszcze zbrodniarze komunistyczni, powinien być również zdegradowany.
I od tego trzeba w ogóle zacząć.
Nie godzi się, żeby taki człowiek miał stopień generalski, ale też są odznaczenia. To jest jeszcze jedna ważna sprawa. Należy ich pozbawić Kiszczaka odznaczeń polskich. To nie są polscy generałowie, to nie są polscy bohaterowie, to są złoczyńcy i zbrodniarze.
W drugiej części jeszcze w Radiu Maria wrócimy na przykład do sytuacji z pułkownikiem Kuklińskim, prawda, jaka była w III Rzeczypospolitej. Przecież prawie, że nie mógł przyjechać przez ileś lat, prawda?
To prawda, ale ktoś taki wtedy człowiek bardzo słusznie powiedział, że jeżeli nazwiemy Kuklińskiego ktoś, to Jaruzelski powiedział, jeżeli nazwiemy Kuklińskiego bohaterem, to my byliśmy zdrajcami. No właśnie, byliście zdrajcami.
I trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli właśnie mamy budować normalną Polskę na wzór II Rzeczpospolitej, trzeba powiedzieć sobie, że Jaruzelski, Kiszczak, Siwicki, Baryła, prawda, cała ta zbrodnicza banda, to są właśnie niegodziwcy, to są antybohaterowie, a bohaterem jest Pilecki, Fildorf czy pułkownik Kukliński, który zapewne zasłużył na awans też na stopień generała, czyli zdegradować Kiszczaka, awansować Kuklińskiego.
Walka o dobre imię i pamięć o synach polskiej ziemi. Rozmawiamy, mamy już pierwszy telefon, więc nie przypominam tych telefonów. Niech państwo patrzą sobie na ekran i tam są te telefony wyświetlone. Bardzo prosimy, kto jest z nami, słuchamy.
Szczęść Boże, Teresa Bielska, Białej.
Witamy pani Tereso, bardzo serdecznie, prosimy.
No, wie ksiądze, ja chciałam dla pana Kiszczaka coś przedstawić, żeby pamiętał i ludzie z Polski pamiętali o tych właśnie żołnierzach, którzy leżą w grobie, za naszą wolność to zginęli. Czy mogę tylko wiersz, jedną zwrotkę?
Jedną zwrotkę, już ale przeczytam. To prosimy, ale tylko jedną.
Tak, nie walczyłem o Polskę dla kłamców, nie walczyłem o Polskę dla drani. Niech nie uczy mnie za tę miłości ten, który ciągle ją rani. Jaruzelski, Kiszczak i po prostu ci, co w Polskę mają gdzieś. Przepraszam bardzo. I właśnie o to chodzi. Państwo bardzo dobrze mówią. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Tereso, dziękujemy. Ale jeszcze przypomnę numery dla słuchaczy, bo wiadomo, że one są dzisiaj inne, te numery. 56 657 0011, 657 0012, 657 0013, 657 0014. Więc zapraszamy, rozmawiamy na te tematy. Nasi goście to pan Jan Józef Kasprzyk, historyk, prezes Związku Piłsudczyków. To drugie imię to na czele chyba Józefa Piłsudskiego, tak się
nie mówi. Tylko również mój dziadek, a, dziadek. Tak na imię, ale jak najbardziej ten Józef.
Żeby to podkreślić. I pan Tadeusz Płużański, publicysta, prezes Fundacji Łączka, no i syn też świętej pamięci Tadeusza Płużańskiego, który był, ile lat?
Strasznych warunkach. W sumie 13 lat, 13 bo lat. 5 lat niemal za Niemca, prawda, w Stutthofie, a potem kolejnych 9 w więzieniach stalinowskich, prawda, na Rakowieckiej, potem w ciężkim więzieniu we Wronkach.
Tato, prawda, nie chciał o tym opowiadać nawet wiele, nie chciał wiele się...
No to niestety powracać, są traumatyczne historie, traumatyczne przeżycia. I jak sądzę, no, moim obowiązkiem jest mówienie o tym i pamiętanie.
Mamy telefon, bardzo prosimy, słuchamy Radio Maria i Telewizja.
Pan Jezus Chrystus, Stefan z Michałowic.
Witamy panie Stefanie, bardzo prosimy pana.
Ja witam ojca prowadzącego i panów historyków. Następnie chciałem panu Płużańskiemu podziękować i powiedzieć, że przeczytałem i mam jego książkę Listy Oprawców, nie? I taką jedną książkę podarowałem harcerzom z Lublina, bo wśród takich młodych chłopaków, którzy mieli tam po kilkanaście lat, jeden był bardzo dobrym historykiem i o dziwo bardzo wiele rzeczy tych znał, nie? Ale taką książkę byli zadziwieni, jak zobaczyli, że taka książka się ukazała. I taką książkę znów spowodowałem to, że nasza biblioteka również zakupiła do biblioteki taką książkę. Chwała panu za tą książkę. I zadziwiony jestem bardzo, że tak dokładne materiały znalazł pan, znam ten czas, bo ja znam ten czas od wojny, od przedwojny, że tak dokładne materiały i zebrał pan w tak wspaniały sposób to całą bandę oprawców. Bo to można powiedzieć, że nie tylko to jest lista oprawców, ale to jest banda oprawców, nie? Na Polakach. To tak na wstępie. A druga sprawa, jeżeli chodzi o ten czas nasz powojenny, nie? To jeszcze już ja, już, no może nawiążę tylko, że w 50-tych latach ja chodziłem do szkoły w Grzybowie Śląskim, mieszkałem w internacie i z Wołynia, z Polski, z Polaków, znaczy młodzi chłopcy z Wołynia byli w tym internacie, którzy się uchronili z rzezi wołyńskich, nie? I już wtedy myśmy oczywiście po cichu znali to, co się działo na Wołyniu, jaka była straszliwa zbrodnia dokonywana na Polakach, nie? Bo o tym oni się bali mówić i w ogóle wtedy strach było mówić, bo oczywiście UB pilnowało o tego, żeby to oczywiście się Polacy za wiele nie dowiedzieli o tym, nie? I jeszcze nawiążę do lat 70 roku, 70 rocznicy wybuchu wojny z 1939 roku, II wojny światowej. Było spotkanie emerytów u nas, nie, w gminie. I oczywiście ja podniosłem taką sprawę, że niby żeśmy odzyskali niepodległość po 90-tych latach, ale przez tyle lat nie ukaraliśmy żadnych zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków, to znaczy żadnych ubowców, którzy jeszcze żyli, którzy mają do dzisiaj wysokie emerytury, tak jak panowie mówicie, i tak to właściwie jest prawda. I nie powiedzieliśmy nigdzie, że byli to ludzie w większości żydowskiego pochodzenia, że ich dzieci i wnuki to są właśnie w tej chwili ta gromada cała, która dalej umiejscowiła się w środkach przekazu we wszystkich innych intratnych miejscach i oni oczywiście korzystają z polskiej tej jak gdyby naiwności. Okopali się, mają wielkie pieniądze, oszukują dalej Polaków i tak dalej. I wtedy jak ja oczywiście mówiłem na ten temat dużo o jak się wojna zaczęła, jak myśmy się zachowywali w czasie wojny, jak moja rodzina i tak dalej. I doszedłem do takiego momentu i mówię, że no niestety nic się nie zmieniło, bo dalej nic się nie zmieniło w Polsce, bo dalej rządzą ich dzieci i wnuki. No wtedy oczywiście pan naczelnik mi odpowiedział, że ja się chyba nie załapałem w tych zdobyczach tej wolności, bo tak jestem frustrowany, nie? No oczywiście taka to była odpowiedź, nie? Tak.
Panie Stefanie...
Ja jeszcze chciałem rzec, że w tej chwili, dzisiaj, po wczorajszym spotkaniu, po wielkim święcie Radia Maryja na Jasnej Górze i po kazaniu, wspaniałym kazaniu biskupa, no przepraszam.
Andrzeja Dzięgi, arcybiskupa szczecińsko-kamieńskiego.
Biskupa Dzięgi, który bardzo dokładnie określił kim my jesteśmy, jak powinniśmy się zachować, co nam grozi, jak jest niszczona Polska, dalej jest, jak jest niszczona Polska. I taka pani Lewicka dzisiaj rano w telewizji na pierwszym programie, na Info, mówi, że to jest chyba, ja nie wiem, może to wnuczka jest Lisa, czy córka Lisa, czy, no bo takim samym językiem ona mówi. Z jaką oni wielką nienawiścią mówią do Polaków. I na końcu mówi tak, w swojej tej wypowiedzi, jak ona określa, bo wczoraj nie pokazali ani jednej sekundy, że takie wielkie spotkanie, że 500 000 ludzi było na Jasnej Górze wczoraj. Nie? A dzisiaj ona powiada, że no, arcybiskup Dzięga tak powiedział, że to zbrodnia się dokonała w Polsce, że co to się dzieje, że Kościół powinien mieć wielką władzę i tak dalej. I ona mówi na końcu tak, że i proszę zwrócić uwagę, w jakie bagno Polska się na nowo stacza. To jest przerażająca wypowiedź, przerażająca. Przepraszam, bo jestem, podenerwowałem się. Ja bym tej pani naprawdę życzył, mogę jej życzyć dużo zdrowia, ale żeby się ona opamiętała w życiu, żeby pan
Panie Stefanie, oczywiście. Panie Stefanie, dziękujemy bardzo i powiem, odzyskać Polskę, no bo ta pani po prostu jest już cała w nerwach, że straci pracę.
No to ja rozumiem te nerwy i tę nerwowość, bo one były widoczne w mediach mętnego nurtu już po pierwszej turze wyborów prezydenckich, a już po drugiej szczególnie, bo jeżeli jedna z głównych prezenterek telewizji nazywanej publiczną, czyli utrzymywanej z naszych podatków, informuje o wygranej Andrzeja Dudy z ogromnym smutkiem, to już nawet nie ma miejsca na jakąś grę, tylko po prostu jest otwarcie pokazanie, że boimy się. I ja ten strach trochę rozumiem, dlatego że przez tyle lat próbowano uprawiać w Polsce rząd dusz. To Gazeta Wyborcza oczywiście w tym przodowała, ale nie tylko. A tu okazuje się, że idzie nowe, że ten rząd dusz, że troszkę jest tak jak z tą mickiewiczowską lawą, że skorupa zatęchła, ale pęka, dlatego że wewnętrzny ogień, czyli ten ogień, który naród polski jednak ma w sobie, ma młode pokolenie również, bo to młode pokolenie też przywraca pamięć o żołnierzach niezłomnych, o powstaniu warszawskim.
Ta szara plugawość ma szansę się
po prostu przebić. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Pan tu przywołał rocznicę 70. wybuchu II wojny światowej, czyli rzecz, która miała miejsce w 2009 roku. I proszę przypomnieć, jakie było wtedy na Westerplatte przemówienie prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Tak właśnie uprawia się politykę historyczną. Zło nazywa się złem, dobro dobrem. Lech Kaczyński wtedy stwierdził, że u źródeł wybuchu II wojny światowej był sojusz rosyjsko-niemiecki i trzeba było pamiętać, jak patrzyli na Lecha Kaczyńskiego wówczas Angela Merkel, a zwłaszcza Władimir Putin.
Bo
wielkim sukcesem niestety polityki zagranicznej Rosji stało się to, że nie bierze ona w opinii międzynarodowej żadnej i nie ponosi winy za wybuch II wojny światowej. A tak naprawdę II wojna światowa, gdyby nie sojusz Hitlera ze Stalinem, zapewne by nie wybuchła. A z drugiej strony, jak wielki sukces przynosi polityka historyczna Niemiec, kiedy nie mówi się o niemieckich zbrodniach, tylko o nazistowskich, czyli naziści jak jakieś ufolutki wylądowały gdzieś, a tak naprawdę Niemcy w czasie wojny to służyli, jeżeli w mundurach, to w orkiestrze, a nigdy w formacjach zbrodniczych. Przyniosła polityka historyczna Rosji i Niemiec ogromne sukcesy na arenie międzynarodowej, ale zawsze ten rok 2009 i przemówienie Lecha Kaczyńskiego na Westerplatte...
Przy czym Niemcy się odcięli i przeprosili w jakiś sposób.
Przeprosili w okresie, kiedy żyło jeszcze pokolenie tych, którzy czuli się odpowiedzialni za wojnę, kiedy jednak...
Wehrmacht, tak.
Tak, natomiast wydaje mi się, że teraz narracja i choćby kwestia, o czym tu wspominaliśmy wielokrotnie, Stauffenberga i podnoszenia z tego zamachu, który był po prostu wewnętrznym w łonie nazistów, rozgrywką o to, czy Wehrmacht ma, czy SS dzierżyć władzę. Z niego robi się prawie głównego bohatera II wojny światowej.
Na pewno pani Angela Merkel nie uklęknie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, jak ukląkł bodajże
Willy Brandt, ale to nie przed Powstaniem Warszawskim, tylko Powstaniem w getcie.
A w getcie, o,
warszawskim. Ale mówiąc, jeszcze raz puentując, jeżeli Rosja prowadzi tak skuteczną politykę historyczną, jeżeli Niemcy prowadzą tak skuteczną politykę historyczną, że już prawie nikt nie mówi o odpowiedzialności niemiecko-sowieckiej za wybuch II wojny światowej, to my tym bardziej tak aktywną politykę historyczną prowadzić musimy. I to jest zadanie przyszłego pana prezydenta, który już niebawem urząd obejmie i przyszłego, miejmy nadzieję, na jesieni rządu.
Tak. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, słuchamy z zainteresowaniem.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stefania ze Sławna.
Witamy. To Sławno na Pomorzu, tak?
Sławno koło Słupska.
Koło Słupska.
Ja chciałam do tej rozmowy się dołączyć.
Słuchamy panią Stefanię, bardzo prosimy. Już pani jest na antenie.
Chodzi o to, o początek rozmowy, rozmów niedokończonych. Była tam wspomnianka o morderstwie na Wołyniu przez banderowców. I proszę, chciałam powiedzieć, dlaczego nigdy nie ma wspomnienia o morderstwie banderowskim koło Janowa Lwowskiego, bo ja jestem z Janowa Lwowskiego. Między Janowem a Lwowem 25 kilometrów to taka droga. W środku była wioska, Jamelna się nazywała. I tam w jedną noc banderowcy wyrżnęli 52 osoby w straszliwy sposób. Byłam na pogrzebie razem z naszym księdzem, to przecież płakaliśmy wszyscy. Kobieta leżała na ziemi z wyrwanymi włosami, razem ze skórą na boku leżały te włosy. A dziecięcy mózg wisiał na ścianie rozbity, czaszka dziecięca, dziecko rozwalone z głową, a mózg wisiał na ścianie. To było coś okropnego. I takich morderstw było u nas stale bardzo dużo. Nie w samym Janowie, ale naokoło Janowa, we wszystkich wioskach. My nie mieli ani jednej nocy spokojnej. Musieliśmy uciekać do grubostów, się chowaliśmy. Na żydowskie cmentarze, w kartofle, w bruzdę. To było coś okropnego, co Ukraińcy, to byli banderowcy, co robili z nami. I mnie bardzo boli serce, jak ja słyszę, że tylko na Wołyniu mordowali, a u nas koło Lwowa takie straszne morderstwa były.
Stefaniu, droga,
chciałam to właśnie powiedzieć.
Dziękujemy za przypomnienie, już odpowiadamy. Oczywiście Wołyń jest takim symbolem mocnym, ale to chodziło o 6 województw, prawda?
Od Wołynia się zaczęło.
Kisielin jest symbolem, prawda, Kościół w Kisielinie, ale my mówimy o całości.
Tak samo mówimy o Katyniu, prawda, o zbrodni katyńskiej, która, jak wiemy, obejmuje szereg tragicznych miejsc. No, rzeczywiście głos pani jest taki bardzo przejmujący, wstrząsający.
Pani była wtedy dziewczynką, prawda?
Takie relacje, rzecz jasna, trzeba zbierać, trzeba publikować, ale przede wszystkim padło tutaj wiele gorzkich słów, prawda? Też mam nadzieję, że dożyjemy takiego momentu, takiego państwa, które właśnie będzie potrafiło takim ludziom zadośćuczynić, ofiarom, prawda? Powiedzieć, że one zginęły wskutek ludobójczej polityki naszych sąsiadów. I bardzo dużo się mówi.
To nie byli tylko żołnierze UPA w mundurach, jakiś, bo tak żołnierze UPA, nie myślisz, że mają mundury, karabiny.
To byli sąsiedzi po prostu, którzy z ciężkim sprzętem
w najwymyślniejszy sposób potrafili mordować. To jest.
Żeby to był strzał jeszcze, powiedzmy, w serce, no ja nie wiem, żeby pokazać.
No oczywiście trudno wartościować, ale tutaj nie była tylko zadawanie śmierci, to było zadawanie strasznych tortur, w wyniku których.
To
nie była śmierć żołnierska, to było bestialstwo.
Niestety spotykała bardzo często też dzieci. No, pani miała szczęście, że uniknęła tej strasznej zbrodni. Ale to jest właśnie nie tylko prawo, ale obowiązek państwa, żeby o takich sprawach mówić, żeby te sprawy upamiętniać, ale żeby też odpowiednio rozliczyć sprawców. Mówmy, drodzy państwo, wprost. Polacy doświadczyli Holokaustu. Prawda? Doświadczyliśmy Holokaustu z ręki niemieckiej, sowieckiej, ale też ukraińskiej, ale też może element pozytywny trzeba tutaj wprowadzić. Prawda? Mówimy o strasznych rzeczach, ale też bym się odniósł do przyszłej prezydentury Andrzeja Dudy i mam nadzieję przyszłego rządu. Taki element symboliczny pojawił się w momencie wygranej przez Andrzeja Dudy prezydentury. Ja przypomnę, co to był za dzień. To był dzień 25 maja. No wtedy w poniedziałek, dzień po wyborach, okazało się, że Andrzej Duda będzie prezydentem, nie Bronisław Komorowski. I co zrobił prezydent elekt? Jego pierwszy krok to był krok skierowany pod katownię przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Poszedł tam, żeby uczcić polskiego bohatera, który, jak sądzę, powinien też raz być w naszej pamięci. Raz w programach szkolnych oczywiście, o których mówiłem, ale powinna być to osoba beatyfikowana. Rotmistrz Witold Pilecki. On rzeczywiście poświęcił się z jednej strony ojczyźnie, ale z drugiej strony Bogu. No? To był rzeczywiście człowiek, który zasługuje na nasze najwyższe honory. I Andrzej Duda jego właśnie postanowił uhonorować. Myślę, że to jest moment szczególny, który będzie też świadczył o tej prezydenturze, że nie będzie to prezydentura zbrodniarzy, nie będzie to prezydentura tak jak Bronisława Komorowskiego, prezydentura honorowania takich osób jak Jaruzelski. No bo prezydentura Komorowskiego to była prezydentura Jaruzelskiego zarazem, prawda? Prezydentura Andrzeja Dudy, mam nadzieję, że będzie prezydenturą rotmistrza Pileckiego, prawda? Właśnie docenienia, uszanowania naszych największych polskich bohaterów.
I mamy jeszcze telefon, bardzo prosimy, słuchamy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, proszę bardzo, jest pan na antenie, bardzo prosimy.
Halo?
Tak, tak, słuchamy pana, bardzo proszę.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Dynianinem, mam na imię Tadeusz. Mieszkam w maleńkiej mieścince niedaleko Kolonii i chciałem powiedzieć tylko tyle, że za Katyń i za na Kresach to miałem niedostateczny ze sprawowania, dlatego że powiedziałem, że Katyń, tam zostali zamordowani ludzie, a zostałem... Praktycznie dużo nie brakowało, abym był relegowany ze szkoły.
A kiedy pan chodził do szkoły? W jakich to było latach wtedy?
54, 55, 56.
Do 60 któregoś roku pewnie, tak?
W 60 chyba drugim roku skończyłem szkołę podstawową, później... Chodziłem do technikum. Moim wielkim przyjacielem był ksiądz Henryk Jankowski. Byłem jego ministrantem.
Tak, to dziękujemy panie Tadeuszu. Ze wzruszeniem pan to wspomina, ale to...
No to jest właśnie świadectwo życie pokazujące, że prawda o zbrodni katyńskiej, o tym wszystkim, co dotknęło naród polski, przetrwała również dzięki tak heroicznym wymiarze nawet szkolnym postawom, jak pan, który do nas zadzwonił, że Polacy nie dali się tak do końca, jak to określał świętej pamięci generał Antoni Heda Szary, jeden z żołnierzy niezłomnych, skundlić, że zachowali jednak postawę heroiczną, nawet w takim wymiarze opowiadania w szkole o tym, co Polaków dotknęło. Ale właśnie, bo po latach kłamstwa, po latach PRL-u, kiedy o Katyniu nie można było mówić, no teraz oczywiście o zbrodni katyńskiej, o Wołyniu mówi się, ale to jest właśnie rzecz niewystarczająca. Oprócz mówienia, oprócz wspominania o tym, trzeba oddać realny hołd tym, którzy zginęli. Trzeba również w sposób realny osądzić tych, realny, a nie tylko na kartach historii, którzy za poszczególne zbrodnie na narodzie polskim są odpowiedzialni. Nie może być tak, że w wolnej Polsce Kongres Kultury Polskiej we Wrocławiu otwiera i jest gościem honorowym Zygmunt Bauman, oficer KBW, który stał po drugiej stronie barykady, mówiąc eufemistycznie, niż żołnierze niezłomni, który po prostu tych żołnierzy niezłomnych zwalczał z bronią w ręku. I w wolnej Polsce ówczesny minister kultury Bogdan Zdrojewski, minister z Platformy Obywatelskiej, zaprasza Zygmunta Baumana do otwarcia kongresu. To samo Ministerstwo Kultury po kilku latach odmawia udzielenia dotacji, aby w Ostrołęce powstało Muzeum Żołnierzy Wyklętych. No,
można powiedzieć, że...
No i liczne programy dokumentalne pokazują, jak taki gołąbek pokoju, spokojny, te białe, siwe włosy.
No prawda? Tak.
Można powiedzieć, że Ministerstwo Kultury zachowało się konsekwentnie, bo z jednej strony honorowało komunistycznego zbrodniarza, który w normalnych warunkach, w warunkach normalnej, w pełni wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej siedziałby w więzieniu. bo on nie tylko służył w KBW, ale dostał Krzyż Walecznych za walkę z bandami reakcyjnego podziemia, czyli właśnie z naszymi żołnierzami wyklętymi, niezłomnymi. Z drugiej strony minister Zdrojewski właśnie nie znalazł środków na rzecz jakże ważną. Nie ma w Polsce Muzeum Żołnierzy Wyklętych. W Ostrołęce powstaje takie muzeum, ale bez wsparcia państwowego. Ja oczywiście apeluję też od dawna, że takie centralne Muzeum Żołnierzy Wyklętych powinno powstać na Rakowieckiej.
I w Warszawie. Że Warszawa, no stolica.
Tam była centralna katownia odwiedza, bezpieczki. Wycieczki, tam przecież naszych bohaterów strzelali w tył głowy. Są te miejsca, prawda?
I tam wcale nie tam musi być współczesny areszt śledczy, prawda?
Oczywiście, areszt śledczy powinien być wyniesiony poza,
można znaleźć,
poza miasto. A tam wielkie muzeum, które będą właśnie, oczywiście,
tam
polska młodzież odwiedzała.
Krwi, może są wydrapane ściany jeszcze.
Są oczywiście.
Jest miejsce, w którym były te strzały metodą katyńską dokonywane i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest właśnie konieczność, która spoczywa na państwie.
Odzyskać Polskę, nowe pokolenia, myślę, że tutaj nam pomogą. Walka o dobre imię i pamięć to nie jest tylko hasło, ale to jest potrzeba realna. Tak zakończymy tę część tych rozmów. Panom dziękuję bardzo, a naszych słuchaczy zapraszam jeszcze do Radia Maryja na 21.30. Będziemy rozmawiać przez 2 godziny, prawie kontynuować ten temat dalej. Dziękuję za telefony i dziękuję za uwagę.